Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Mateusz
i Paweł. Skoki narciarskie, tak krótko jeszcze będą, a później piłka nożna. Tu mamy naprawdę sporo tematów. No ale zacznijmy tradycyjnie w sezonie od skoków narciarskich i rower już za nami. No cóż, były przebłyski, szczególnie w tym ostatnim konkursie. No po pierwszej serii tam mieliśmy nadzieję, że Kamil Stoch zajmie miejsce gdzieś na podium, bo prowadził, ale no niestety drugi skok dużo gorszy i nie udało się nawet skończyć w okolicach podium. Jeżeli chodzi o ogólną klasyfikację tego minicyklu, no to wygrał Stefan Kraft. No on w tym cyklu to czuje się wyśmienicie co roku. Drugi Niemiec Karl Geiger i trzeci lider klasyfikacji Pucharu Świata, Japończyk Roju Kobayashi. Z naszych najlepszy Kamil Stoch na miejscu 12, na miejscu 16 Piotr Żyła, na 17 Paweł Wąsek, 21 Dawid Kubacki, 45 Jakub Wolny, 47 Kacper Juroszek i 68 Stefan Hula.
Dla Stefana Krafta ostatnie miesiące są naprawdę dobre, jeśli chodzi o skoki narciarskie jako całość, bo nie tylko w rower, ale i w Pucharze Świata w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. Ta forma właśnie przekuła się przede wszystkim na wyniki w ostatnich czterech konkursach w Oslo. Co prawda nie wygrał zawodów w Oslo, ale mimo wszystko zapewnił sobie taką zdobycz punktową wcześniej, że zdecydowanie wygrał całe zawody. Co do samych Polaków, no Kamil Stoch jeszcze przynosi nam jakąś radość. No i jest to chyba jedyny skoczek w tym sezonie, poza przebłyskami Kubackiego czy Żyły, na którego możemy jeszcze w jakiś sposób liczyć, chociaż całościowo, jeśli chodzi o klasyfikację Pucharu Świata, nie wygląda to aż tak dobrze. No ciężko coś powiedzieć pozytywnego o formie polskich skoczków. Liczyło się na to, że po igrzyskach w Pekinie ta dyspozycja nieco się poprawi, że będziemy w końcu walczyć chociaż o jakieś podia. No, poza tym podium Piotra Żyły to no, nie widać jakichś pozytywów na przestrzeni całego sezonu.
Jeszcze kilka tych konkursów zostało, ale na pewno ciekawiej jest w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo tam o pierwsze miejsce walczy Kobayashi z Geigerem. Ta różnica między nimi jest naprawdę minimalna. No a o trzecie miejsce zdaje się, że powalczy dwóch Norwegów, Granerud i Lindvik. No tak jak wspomniałeś, nasi daleko, bo próżno szukać w pierwszej dziesiątce jakiegoś Polaka. Do tego w ostatnich latach się przyzwyczailiśmy, że nawet kilku naszych rodaków tam było. Teraz najlepszy Stoch zajmuje dopiero 19 miejsce. 20 jest Piotrek Żyła, 34 Dawid Kubacki. To jeżeli chodzi o skoki narciarskie, a my tak szybko przejdziemy jeszcze do piłki nożnej, ale pod kątem reprezentacji, a dokładnie tego, co w ostatnim czasie dzieje się wokół decyzji FIFA, decyzji dziwnych, decyzji na przeczekanie. PZPN oświadczył i wystosował też oficjalne pisma, że nasza reprezentacja z Rosją nie zagra, nie ma takiego zamiaru i nie ma takiej opcji. Naszą federację poparły między innymi ekipy Szwecji i z Czech, z którymi ewentualnie moglibyśmy zagrać w tym ostatnim spotkaniu barażowym. No a FIFA oficjalnie na polskie pisma nie odpowiada. A jeżeli chodzi o spotkanie z Rosją, no to na razie widnieje tam, że takie spotkanie może się odbyć, a jego data jest do ustalenia, czyli wygląda to tak, jakby no FIFA nie wiadomo do kiedy czekała i na przykład takie spotkanie chciała rozegrać w czerwcu.
Mamy do czynienia po prostu z grą interesów i to bardzo wyraźnie widać w Federacji Piłkarskiej, która już na samym początku była krytykowana za zaopieszałość, za to, że nie kwapiła się z podejmowaniem konkretnych decyzji, jeśli chodzi o wykluczenie choćby rosyjskich zespołów z rozgrywek. Taką decyzję podjęła chociażby UEFA w europejskich pucharach, przez co Spartak Moskwa został zdyskwalifikowany. Tutaj mimo tego, że te federacje, jak wspomniałeś, chociażby Szwecji, Czech czy Polski, podjęły wspólne kroki i wystosowały pisma do FIFA, ta nie zdecydowała się na nie odpowiedzieć i wszystko teraz rozbija się właśnie o to, że nie wiemy tak naprawdę, czy zagramy z Rosją, to znaczy to wiemy, ponieważ już są oficjalne komunikaty ze strony Polski, że nawet jeśli FIFA będzie kazała rozegrać takie spotkanie, to strona polska do niego nie podejdzie i o tym zapewniają wszyscy z Polskiej Federacji Piłkarskiej, w tym m.in. Jakub Kwiatkowski, który też właśnie poinformował odnośnie tego, że wysłano już 3 pisma do FIFA i na żadne nie dostaliśmy odpowiedzi. No i dzisiaj wciąż nie wiemy, mówi Kwiatkowski, jak planować zgrupowanie, ile meczów zagramy i czy te mecze będą meczami o stawkę, czy będą to mecze towarzyskie. No tak naprawdę Polski Związek Piłki Nożnej stoi pod wielkim znakiem zapytania, w tym Czesław Michniewicz, który już powołał zawodników na najbliższe zgrupowanie, ale tak naprawdę nie wiadomo, w jakim kontekście tych zawodników powołał. Nie mógł dobrać odpowiednich zawodników pod taktykę, którą mógłby przygotować się pod ewentualnego rywala.
A te spotkania powinny odbyć się przecież jeszcze w marcu, no czasu coraz mniej. Na razie FIFA tylko zdecydowała, że kontrakty wszystkich zagranicznych zawodników oraz trenerów w Rosji i Ukrainie zostaną zawieszone do 30 czerwca i tacy zawodnicy będą mogli zagrać w innym klubie, tylko musi to zostać ogłoszone bodajże do początku kwietnia. No i w takim nowym klubie może grać tylko 2 zawodników właśnie, którzy występowali dotychczas w Rosji i na Ukrainie. To też jest pod kątem naszego reprezentanta Tomasza Kędziory, któremu udało się opuścić Kijów. No i co do którego są różne plotki, że może powrócić, może zagrać w Ekstraklasie. Co do powołań, no to trener Michniewicz musiał wysłać powołania. Uczynił to, jeżeli chodzi o zawodników zagranicznych. No i powołania wyglądają następująco. Bramkarze: Drągowski, Grabara, Skorupski, Szczęsny, obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Kesz, Glik, Helik, Kamiński, Kędziora, Puchacz, Reca, Rybus, pomocnicy: Bielik, Frankowski, Góralski, Krychowiak, Michalak, Moder, Płacheta, Szymański, Zieliński, Żurkowski, napastnicy: Buksa, Lewandowski, Milik, Piątek i Świderski. Mamy kilka niespodzianek, mamy kilka powrotów. No jak dla mnie niespodzianka to powrót do kadry Marcina Kamińskiego, który reprezentuje w drugiej Bundeslidze Schalke. No i też niespodzianką na pewno jest powołanie Konrada Michalaka. On gra w Konyaspor, chociaż jeżeli chodzi o kontekst trenera Michniewicza, to może to nie jest niespodzianka, bo to jest zawodnik zaufany, jeżeli chodzi o tego trenera w kontekście młodzieżówki. On na pewno go z młodzieżówki dobrze pamięta.
Do tego też właśnie chciałem nawiązać, że Michalak jest takim żołnierzem Michniewicza, ponieważ w młodzieżowych reprezentacjach był niemalże zawsze powoływany przez obecnego selekcjonera pierwszej reprezentacji. No i widać też poprzez pryzmat ostatnich sezonów, że Czesław Michniewicz lubi takich piłkarzy zadaniowców, którzy wykonają określony plan, jaki zostanie im przypisany. A Michalak, jak zapewniał w ostatnim czasie Michniewicz, takim piłkarzem na pewno jest. Jest to piłkarz bardzo dynamiczny, bardzo dobry kondycyjnie i szybki. Natomiast no ciężko mi ocenić go przez pryzmat jakby obecnej formy czy umiejętności, bo nie śledzi się jednak ligi tureckiej. Warto jednak zaznaczyć, że gra w zespole, który jest obecnie drugi w tabeli właśnie w tureckiej Superlidze, co jest bardzo dobrym osiągnięciem. natomiast nie ma zbyt dużych liczb. Mam bodajże dwie bramki i może kilka asyst, co no to nie przemawia jakby na jego korzyść, natomiast jak już zostało wspomniane, na pewno jest to pewny punkt, który będzie powoływany przez Czesława Michniewicza. A jeszcze wspomniałeś o Marcinie Kamińskim z Schalke. Ciekawym jest to, że ten piłkarz jest powoływany niemalże przez każdego selekcjonera.
Na pierwsze zgrupowanie.
Dokładnie, na pierwsze zgrupowanie. W 2012 roku już zaczęły się eksperymenty. Znaczy eksperymenty to może negatywnie określenie na tę sytuację, bo wtedy Marcin Kamiński był młodym i perspektywicznym zawodnikiem, którego powołał Franciszek Smuda. Natomiast też warto zauważyć, że przez pryzmat tych praktycznie 10 lat Kamiński w reprezentacji rozegrał bodajże 6 spotkań, 6-7, i wszystkie to były mecze towarzyskie. Żadna z tych rywalizacji nie była meczem o punkty, co w pewien sposób pokazuje, że już Kamiński został sprawdzony, zdefiniowany i myślę, że ta próba powołania środkowego obrońcy nie przyniesie jakichś większych pozytywnych rozwiązań Czesławowi Michniewiczowi.
Po kontuzji do kadry wraca Krystian Bielik, po dłuższej przerwie wraca Sebastian Szymański, za którym nie przepadał poprzedni szkoleniowiec, no i zauważona została też forma Szymona Żurkowskiego z Empoli. No to na pewno ciekawe powołania. To może skończmy temat reprezentacji na tym, bo jeszcze zostało nam sporo do powiedzenia, chociażby o Lidze Mistrzów, ale o tym za moment.
Train with nobody I know.
szczególnie dzisiaj i jutro bardzo ciekawie powinno być w Lidze Mistrzów. Nie chodzi mi o ten dzisiejszy pojedynek w Liverpoolu, no bo Anglicy mają sporą przewagę, jak na taki poziom wywiezioną z Mediolanu. Oni podejmują Inter Mediolan, tam w pierwszym spotkaniu było 2-0. No ale też tu pewnie dużo się będzie działo, ale ciekawiej powinno być w Monachium, bo niespodziewanie Bayern na wyjeździe zaledwie zremisował z Salzburgiem i to ten remis musiał ratować w końcówce spotkania. Tam było 1-1. No a Bayern ostatnio nie gra na pewno, nie pokazuje pełni swoich możliwości. No liczymy przede wszystkim na to, że po takim krótszym okresie przełamie się też Robert Lewandowski, jeżeli chodzi o strzelanie bramek.
Tak, ponieważ w ostatnim meczu Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen Lewandowski bramki nie zdobył. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Jak wspomniałeś, Bayern ma pewne problemy w lidze i także w Lidze Mistrzów, w Lidze Krajowej i w Lidze Mistrzów, ponieważ pierwszy mecz w Salzburgu zakończył się remisem 1-1. Ostatnio w lidze na 4 spotkania Bayern wygrał tylko 2, przegrał 1 z Bochum, co ciekawe 4-2, i właśnie wspomniany remis z Bayerem Leverkusen został zanotowany, także tutaj to spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Rywalizacja Liverpoolu z Interem raczej będzie jednostronna, tym bardziej, że gospodarze mają już dwubramkową zaliczkę. No i od grudnia, bodajże od połowy grudnia, nie stracili punktów w lidze w ogóle. Cieszył się naprawdę bardzo dobrą pasą zwycięstw, choć do pierwszego Manchesteru City jeszcze im nieco brakuje, to cały czas gonił lidera Premier League. Jutrzejsze spotkania. Wspomniany Manchester City wyjdzie raczej dość
mocno. Tak, tam mogą wystawić rezerwy.
Dość mocno rezerwowy skład właśnie się zapowiada, ponieważ pierwszy mecz w Lizbonie wygrali 5-0. No i raczej tutaj zmiany jakiejś wielkiej wyniku nie oczekujemy. Z kolei dużo bardziej emocjonująco na pewno będzie w Madrycie, gdzie Real Madryt zagra z francuskim PSG. Kylian Mbappé w pierwszym spotkaniu dał zwycięstwo Francuzom i właśnie dzięki temu PSG ma jedną bramkową zaliczkę, chociaż tutaj Real na pewno nie złoży broni i radzi sobie ten zespół bardzo dobrze. W przeciwieństwie do PSG, chodzi mi o to, że PSG nie gra takiej piłki, jaką grać powinno. W lidze francuskiej ostatnio przegrali z Niceą 1-0, wcześniej z Nantes 3-1. No i mimo że mają sporą przewagę nad drugim miejscem, bo jest to aż 13 punktów, to jednak taka dyspozycja i taka forma w rozgrywkach, chciałem powiedzieć, międzynarodowych, międzyklubowych, europejskich, na pewno nie pomoże. Tutaj Tuchel, który prowadzi PSG, wydaje mi się, że nieco się pogubił przy tym zespole.
Jeżeli chodzi o te spotkania, to nie wiadomo, czy w PSG zagra Mbappé. On doznał jakiejś kontuzji na treningu, ale może dadzą radę go postawić na nogi. A w Realu prawdopodobnie nie zagra filar środka, czyli Kroos i Casemiro. No to będą mieć większy problem. Za tydzień spotkania Ajaxu z Benfica, Manchester United z Atletico Madryt i 16 marca Lille z Chelsea i Juventusu z Villarreal. Wspomniałeś o Lewandowskim w lidze niemieckiej. Tam też w ostatniej kolejce oczywiście 90 minut tradycyjnie Rafała Gikiewicza Augsburg wygrał z Arminią 1-0. Bartosz Białek zaliczył 64 minuty w spotkaniu Wolfsburga z Unionem. Wolfsburg wygrał 1-0. We Francji Arkadiusz Milik 90 minut, ale kolejny mecz bez bramki, a Marsylia przegrała z Monaco 0-1. Przemysław Frankowski ostatnio, tak jakby przyspawał się do ławki rezerwowych, gra końcówki spotkań. Tym razem zagrał od 74 minuty w swoim spotkaniu. W Anglii tradycyjne 90 minut Łukasza Fabiańskiego, ale jego West Ham przegrał z Liverpoolem 0-1. Wysoko Zaston Villa przegrał Southampton 0-4, Jana Bednarka 90 minut naszego zawodnika. Matty Cash z Aston Villa zagrał tutaj 90 minut i zanotował asystę. Złą passę ma Leeds w ostatnich kolejkach. Przegrywają chyba czwarty mecz z rzędu i tam sporo bramek tracą, chociaż z Leicester City stracili tylko jedną, ale przegrali 0-1. A Jakub Moder z Brighton zagrał 59 minuty z Newcastle, ale tu też Brighton przegrało 1-2.
Warto szczególnie zwrócić uwagę na Mattiego Casha, który w ostatnim czasie prezentuje bardzo dobrą formę. Najpierw bramka w meczu z Brighton, gdzie Aston Villa wygrała 2-0. Teraz jeszcze asysta. No i całościowo jego postawa jest bardzo dobra i na pewno jest to zawodnik, jeden z tych zawodników, który zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski. Chciałbym się jeszcze odnieść może do Ligi Włoskiej, gdzie Krzysztof Piątek zdobył bramkę przeciwko Hellasowi Verona. Co prawda jego Fiorentina zremisowała tylko 1-1, ale na pewno gol Polaka pokazuje, że jest on w równie dobrej dyspozycji i to włoskie powietrze, można powiedzieć, że mu służy. Z takich mniej przyjemnych informacji to kontuzja Nikoli Zalewskiego, który drugi mecz z rzędu wyszedł w pierwszym składzie AS Rome. No i niestety tego drugiego spotkania nie ukończył, bowiem w 62 minucie zszedł z kontuzją, skręcony staw skokowy w lewej nodze. Jest nadzieja, że do końca tygodnia się wyleczy, więc życzymy dużo zdrowia i mam nadzieję, że właśnie nie będzie to groźna kontuzja.
I jeszcze Puchar Polski Ekstraklasa, ale może za moment.
Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, Mira Sofía.
Sofía,
W ćwierćfinałach Pucharu Polski mieliśmy jedną niespodziankę, a poza tym wszystko zgodnie z planem. Niespodzianka, bo jednak Wisła Kraków się troszkę skompromitowała, przegrywając, odpadając z Olimpią Grudziądz, ekipą trzecioligową. Wprawdzie po regulaminowym czasie gry był remis 1-1, ale Wisła przegrała po rzutach karnych. Arka Gdynia odpadła z Rakowem Częstochowa, przegrywając 0-2. Górnik Zabrze przegrał z Lechem Poznań po dwóch bramkach Amarala 0-2, a Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Łęczna 2-0 i awansowała dalej w półfinałach. Chyba ciekawiej jednak będzie w spotkaniu Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa. W drugim półfinale Lech Poznań podejmie Olimpię Grudziądz. Za nami też 24. kolejka Ekstraklasy. No to zaczynamy. Stale Mielec, Jagiellonia, Białystok 1-1.
Tutaj warto zauważyć, że bramkę dla Stali Mielec w 90 minucie zdobył Konrad Wrzesiński, czyli były zawodnik Jagiellonii. Jagiellonia w trzeci remis z rzędu i nie zapowiada się, żeby sytuacja tego klubu się poprawiła.
Pogoń Szczecin po porażce z Lechem Poznań wysoko wygrała z Radomiakiem 4-0, no i dzięki temu i układzie innych spotkań to Pogoń jest teraz liderem.
Spory wpływ na przebieg spotkania miała druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka dla Luizao w 51 minucie. To od tego czasu Pogoń zupełnie zdominowała Radomiaka, no i pewnie wygrała 4-0.
W walce o utrzymanie lepsza ekipa z Termaliki w spotkaniu z Wartą, tutaj 1-0, skromna wygrana, bez historii mecz w Lublinie. Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Piastem Gliwice 0-0. Więcej działo się na pewno w Gdańsku. Tam Lechia była faworytem spotkania z Wisłą Kraków, ale ostatecznie Wisła uratowała punkt w samej końcówce spotkania, remisując 1-1.
Mecz był dość ciekawy, sporo pracy miał chociażby Duszan Kuciak, który naprawdę zapewnił w pewien sposób Lechii taką spokojną głowę przez długi okres, przez długą część tego spotkania. Natomiast ostatecznie to Wisła pod wodzą Jerzego Brzęczka zdołała jeszcze wykraść ten jeden punkcik.
Bardzo ciekawie było w Płocku. Tam Wisła Płock wygrała z Górnikiem Męcza 3-1, chociaż też musiała sobie radzić grając w osłabieniu, no ale piękne akcje w Płocku przeprowadzili szczególnie Mateusz Szwoch i Rafał Wolski. No szczególnie ta akcja Wolskiego, po której bramkę zdobył Łukasz Sekulski. No rzadko zdarza się coś takiego oglądać w Ekstraklasie.
Tak, tu warto docenić tych dwóch zawodników, ponieważ urozmaicili na pewno to spotkanie, które rozstrzygnęło się jeszcze w pierwszej połowie, bowiem już w pierwszych 45 minutach zakończyło się to spotkanie wynikiem 3-1. Natomiast też warto zauważyć, że Górnik Łęczna nie ma indywidualności i to one przesądziły o tym wyniku.
Górnik Zabrze wysoko pokonał Krakowie 3-0. Tutaj ozdobą spotkania ta ostatnia bramka Lukasa Podolskiego. W hicie kolejki Lech Poznań przegrał u siebie z Rakowem Częstochowa 0-1. No i w tym spotkaniu dał o sobie znać Ivi Lopez, czyli taki filar hiszpański ekipy z Częstochowy.
Porażka Lecha oznacza, że nie ma już w Ekstraklasie niepokonanej drużyny na własnym stadionie. Z kolei też widać, że Lech ma problemy z czołówką, ponieważ na 24 możliwe punkty tylko 9 zdobyli z drużynami z miejsc 1-5.
No i na koniec jeszcze Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 1-0. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Jacek Magiera został zwolniony ze Śląska Wrocław. Od 10 kolejki jego drużyna wygrała zaledwie 2 razy. My już Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy oczywiście za tydzień, a byli z Wami
Mateusz
i Paweł. Do usłyszenia.